Zacznę od prośby do was. Ok? Jest tutaj w kościele pewna osoba, która kiedyś zobaczyła mnie na zdjęciu, jak noszę marynarkę. I od tamtej pory, kiedykolwiek widzi mnie, pyta mnie, kiedy założysz w końcu marynarkę? Tak dobrze wyglądasz. Wiecie, co jest najciekawsze? Że dzisiaj założyłem, a tej osoby tutaj nie ma. Więc mam do was prośbę. Jak zobaczycie Artura Maciuszka, to powiedzcie mu, że założyłem marynarkę. Dzisiaj nie ma nawet transmisji, więc nawet sobie tego nie obejrzy. Nie zobaczy tego. Dobra, zróbmy zdjęcie i będzie dowód. Kochani, jak myślicie, o czym będę dzisiaj mówił? Mamy wspaniały czas celebracji najważniejszego święta, które położyło podwaliny pod wszystko to, co się dzieje w historii świata po śmierci Jezusa. Tak, oczywiście, chodzi o zmartwychwstanie i ja też bardzo przeżywam i to piątkowe wspaniałe nabożeństwo i dzisiejszy czas, w którym mamy też taki czas relacji razem i też przeżywania tutaj w takim kameralnym gronie. Witam też gości, którzy tutaj są między nami, wasze rodziny, fajnie, że tu jesteśmy. I wiecie tak, no dzisiaj kaznodzieja ma z jednej strony łatwe zadanie, bo będzie mówić o zmartwychwstaniu, ale z drugiej strony to nie jest łatwy temat, dlatego że to jest coś wyjątkowego. Wydaje się, że w Wielkanoc już wszystko zostało powiedziane, ale jednak im dłużej Kościół wraca do tej historii, im dłużej ja wracam do tej historii, tym dłużej wciąż widzę jeszcze, że ta historia mnie przerasta, że jeszcze jest wiele do odkrycia przed nami. Więc w Wielkanoc często mówimy o pustym grobie. Mówimy o zwycięstwie życia nad śmiercią. Mówimy o radości, o nadziei. I to wszystko jest prawdą. Jest piękne i to wszystko rezonuje w nas i to wszystko sprawia, że tutaj się zgromadzamy. Ale dzisiaj poproszę was, żebyśmy w ciągu tych następnych kilkunastu minut spróbowali wytężyć umysły. Ja wiem, że właśnie ten cukier jeszcze buzuje we krwi trochę po tym pysznym śniadaniu. W ogóle świetne rzeczy przygotowaliście, jesteście wspaniali. Ale spróbujmy skupić się nad takim zagadnieniem, co zmartwychwstanie. To zmartwychwstanie, które wydarzyło się 2000 lat temu około. Co ono realnie zrobiło z rzeczywistością i w jaki sposób ono zmieniło porządek świata. I jak Duch Święty uruchamia tę nową rzeczywistość w życiu bardzo konkretnych ludzi, w życiu wierzących. Więc jeszcze raz tak, skupmy się nie tylko na fakcie, że Chrystus zmartwychwstał, ale na takim pytaniu, jaka fundamentalna zmiana zaszła w systemie świata poprzez zmartwychwstanie Chrystusa? I dlaczego wierzący zaczęli działać inaczej niż inni? Zaczniemy od fragmentu z listu do Koryntian, z pierwszego listu do Koryntian, w 15 rozdziale. Tam Paweł pisze o zmartwychwstaniu, ale wiecie, jeszcze może zanim ten fragment, to dlaczego w ogóle uchwycamy się tego fragmentu opisu zmartwychwstania? Dlatego, że wiecie, nawet sprawdziłem sobie na naszej stronie kościelnej. Mamy tam taką zakładkę, polecam, jeżeli nie sprawdzacie, to polecam sprawdzić sobie naszą stronę. Tam Waldek bardzo dzielnie dba o to, aby na tej stronie jakby pojawiał się content. Więc tam jest taka zakładka, w co wierzymy. Wiecie, i tam jest nasze credo, tam jest nasze wyznanie wiary. I jednym zdaniem, które tam pojawia się jest, wierzymy w zmartwychwstanie ciała. I to zdanie, mam wrażenie, w moim przypadku czasem przechodzi mi po prostu tak przez usta. Szybciej niż przez myśl. Jest jakby takim automatem. Wiecie, mamy takie nasze swoje czasem automaty, które wypuszczamy, ale czasem warto jest zrobić sobie pauzę i zastanowić się tak naprawdę, co niesie się, jaki balast niesie dane zdanie, które wypowiadamy, jaką moc niesie właśnie to zdanie. To zdanie nie brzmi, że wierzę w nieśmiertelność duszy albo wierzę w duchowe przetrwanie, ale mówimy, wierzę w zmartwychwstanie ciała. Mówimy, wierzę, że Chrystus zmartwychwstał, że Jego ciało zostało wzbudzone z martwych. I w konsekwencji tego nasze ciała także zostaną wzbudzone z martwych. Czy wierzymy w to? Amen? Amen. Super. Co to oznacza dla nas? Zmartwychwstanie ciała oznacza, że nasze ciało ma przyszłość. Po drugie, oznacza, że po naszej śmierci historia ma ciąg dalszy. I w konsekwencji tego, że śmierć, nasza śmierć, najpierw śmierć Jezusa, którą On poniósł na krzyżu, męczeńską śmierć, ale też przez Jego ofiarę nasza śmierć, nie jest ostatnim aktem. Nie jest kropką w zdaniu, które tutaj, czy w poemacie naszego życia, które tutaj trwało na ziemi. Więc chrześcijaństwo od założenia, inaczej, założeniem Bożym, nawet nie chrześcijaństwo, ale założeniem Bożym od początku nie było ucieczka wierzących z rzeczywistości, ale w odkupienie rzeczywistości. Innymi słowy, Chrystus nie chciał wyrwać garstki ludzi z ziemskiego padołu, ale celem Chrystusa jest odkupienie świata. Amen? Zgodzimy się z tym? Całkowite odkupienie świata. Nie wyrwanie garstki z czegoś, co zostało zepsute przez człowieka, świata, który Bóg stworzył, a człowiek zepsuł. Ale całkowite odkupienie świata. Bóg nie ratuje nas z tego świata, ale Bóg ratuje ten świat. Więc czy naprawdę wierzymy, że to, co materialne, to, co kruche, to, co poranione, nasze ciała mają przyszłość? Czy wierzymy w to, że naszym celem dla naszego ciała, które tak słabnie z biegiem czasu, które jest czasem podatne na te wszystkie okoliczności, które tu mamy, tak ułomne, cierpiące i zranione, jest zmartwychwstanie? Oczywiście Bóg mówi o nowym ciele, które zostanie nam dane, ale wiemy tutaj, że chodzi o zmartwychwstanie. Więc zobaczmy teraz, co Paweł pisze w 1 Koryntian, 15 rozdział, werset 3-8. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem 12, a potem ponad 500 braciom naraz, potem Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu po wszystkich ukazał się też mnie, jakby poronionemu płodowi. I wiecie, to jest tak zwany statement, to jest takie fundamentalne zdanie, które Paweł stawia, które Paweł pisze do zboru w Koryncie. To nie jest symbol, to nie jest metafora. Paweł pisze o konkretnym wydarzeniu, zakorzenionym w historii i w ludziach. I wiemy ze źródeł historycznych, że życie Chrystusa miało miejsce. Natomiast tutaj odnośnie zmartwychwstania historycy są niezgodni. Natomiast wiemy, że dla nas, ludzi wierzących, zmartwychwstanie jest rzeczą nienegocjowalną. Jest sensem, jest fundamentem. Więc dlaczego Paweł pisze takie rzeczy do Koryntian? Musimy zrozumieć kontekst kulturowy, w którym oni znajdowali się. Wiecie, Korynt wtedy na przełomie w pierwszym wieku naszej ery był greckim, był jednym z najbogatszych miast i rozwiniętych kulturowo miejsc rzymskiej prowincji Achaja, tak sobie zapisałem. Ale chodzi też o aspekt kulturowy, w którym oni się znajdowali. Wiecie, w tych czasach rozkwitała kolejna wersja platonizmu w Grecji, tak bogatej kulturowo. I wiecie, i w myśli tej, w epicentrum tej myśli było to, że okej, nasza dusza, dusza człowieka jest czymś nadrzędnym, ale została złożona do ciała ludzkiego w ramach kary za przewinienia i musi tu odkupić swoje winy, aż znajdzie synergię z dobrocią ogółem. Wiecie, to była myśl platoniczna, więc Koryntianie, którzy żyli w tamtych czasach, którzy próbowali formować swój kościół, wiecie, oni mierzyli się z zagadnieniem tego, że tak, duch jest dobry, ale ciało z natury jest złe i nie ma miejsca w ich myśleniu, w ich rozumieniu na cokolwiek, co wiąże się z tym, że ciało powstanie z martwych. Nie istnieje dla nich coś takiego w tamtych czasach, że ktoś mógł umrzeć i zmartwychwstać. Że ciało w jakikolwiek sposób mogło powstać z martwych. Wiecie, dla nich śmierć była kropką tej marności, która było ciało, natomiast dusza dążyła do jakiegoś ogółu, jakiegoś dobrostanu gdzieś w jakimś niebie. I w takim kontekście kulturowym Paweł pisze do nich, okej, Macie wiarę w Boga, okej, wierzycie w życie duchowe, ale macie problem ze zmartwychwstaniem ciała. Oni nie byli niewierzący. Oni wierzyli w Boga, ale nie wierzyli w zmartwychwstanie ciała. I Paweł w swoim liście, on wytacza ciężkie działa. On nie walczy o detal teologiczny. On nie mówi o tym, że to jest kwestia interpretacji, że to możemy, zobaczymy jak to będzie, że to Bóg nam objawi kiedyś. On mówi, nie, to jest fundament. Zmartwychwstanie Chrystusa jest fundamentem wszystkiego. Walczy o to, że Bóg zbawia całość człowieka. Więc w 12 wersecie pisze dalej tak. Jeśli więc o Chrystusie się głosi, że został wzbudzony z martwych, jak mogą niektórzy z was twierdzić, że nie ma zmartwychwstania? I właśnie Paweł robi to w bardzo konkretny sposób. On stawia wszystko na jedną kartę. On nie mówi, są różne interpretacje. On nie próbuje nikogo uspokoić. Nie próbuje, wiecie, być tak, teraz byśmy powiedzieli, poprawny politycznie. On stawia wszystko na jedną kartę. Mówi, jeśli nie ma zmartwychwstania, czytam dalej 13 werset, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to wszystko, co tutaj mamy, poselstwo, wiara, to jest daremne. To nie ma sensu. Okazujemy się też fałszywymi świadkami Boga, bo poświadczyliśmy, że Bóg wzbudził Chrystusa, a tymczasem nie wzbudził, skoro rzeczywiście umarli nie zmartwychwstają. Bo jeśli umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, to wszystko na darmo. Nadal ciążą na was grzechy. Ponadto ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. I jeśli Chrystus jest nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. I to nie jest straszenie. To nie jest retoryka, która ma na celu kogoś przestraszyć. To jest uczciwa konsekwencja świata. Świata, w którym śmierć ciała jest końcem wszystkiego. Bo jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to świat działa według starego porządku. A w starej rzeczywistości świata śmierć jest końcem. Jeśli w takim rozumieniu świata się znajdziemy, jeżeli trwamy w takim rozumieniu świata, to konsekwencją tego jest to, że strach jest racjonalny. Jeżeli trwamy w przekonaniu, że śmierć jest końcem wszystkiego, że linia życia kończy się w momencie tutaj śmierci, to dbanie przede wszystkim o siebie, o nasze materialne dobra, o zabezpieczenie, to ma sens. Jeśli trwamy w przekonaniu, że śmierć ma ostatnie słowo w naszym życiu, to poświęcenie siebie, wiecie, służba dla innych, dawanie siebie jest stratą, jest marnotrawstwem. A miłość do końca jest naiwnością. Ale na szczęście Chrystus nie przyszedł na ziemię, aby ten stary porządek trochę osłodzić. On nie chciał upudrować tą rzeczywistość dla ludzi. On przyszedł po to, aby tą rzeczywistość unieważnić. Aby ten porządek, to przekonanie głęboko zakorzenione w ludziach unieważnić i zaprowadzić nowy porządek raz na zawsze. Paweł pisze przecież, albo Chrystus zmartwychwstał, umarł i zmartwychwstał, albo śmierć została pokonana, albo wszystko inne jest tylko nic nieznaczącą narracją. To ten jeden element, to zmartwychwstanie decyduje, czy wszystko inne ma sens. Albo ten fundament działa, albo cała konstrukcja, jakkolwiek piękna, jest iluzją. I to jest ten moment, w którym my jako chrześcijanie, jako osoby wierzące, nie zgadzamy się na żadne półśrodki. A wiara przestaje być bezpieczna. Wiecie, bo zmartwychwstanie Chrystusa ma wpływ na wszystko, co wydarzyło się później w historii Bożego ludu. Na każdą jedną rzecz, na każdą jedną osobę, na każde serce, na mnie i na ciebie. Zmartwychwstanie Chrystusa wywarło wpływ na wszystko, co wydarzyło się później. Na całą historię świata. Więc skoro wszystko to, kim jestem, wynika z faktu zmartwychwstania Chrystusa, to możemy spróbować trochę obrócić tą tezę. Wszystko, co robię w życiu i co ma znaczenie, powinno wskazywać na zmartwychwstanie Chrystusa. Amen? Zgodzimy się z tym? I dzisiaj stoimy, ja stoję przed tym faktem, przed pytaniem, które sam sobie zadaję, czy wszystko, co robię w życiu, wskazuje na ten przełomowy moment w historii świata, na zmartwychwstanie. Jest to dla mnie jakaś rekalibracja. Jakieś takie okazja do tego, żeby zobaczyć, czy azymut, który obrałem, czy ścieżka, którą idę, jest właściwa. Zobaczmy teraz na przykład z Biblii, jak ten stary porządek, to stare rozumowanie wyglądało w sytuacji, gdy Chrystus już zmartwychwstał. Mam trzy przykłady. Zobaczmy na uczniów i Marię bezpośrednio po śmierci Jezusa. Zobaczymy teraz fragment, w którym oni, mimo iż mieli obiecane, mimo już wiedzieli, znali historię, mimo iż tak wiele razy Jezus do nich mówił, oni nie zachowywali się jak ludzie, którzy oczekują zmartwychwstania, bo oni nie czekają, nie świętowali, ani nie byli w takim napięciu, w takim nadziei, w takim oczekiwaniu. Zobaczmy fragment z Ewangelii Jana z 20 rozdziału. 11 werset. Do 15 wersetu czytamy. Maria tymczasem stanęła przy grobowcu i płakała. To jest sytuacja, w której zaglądają do pustego grobu Jezusa. I Maria stanęła przy grobowcu i płakała. Płacząc nachyliła się, zajrzała do środka i zobaczyła dwóch aniołów w bieli. Jeden siedział u wezgłowia, a drugi u nóg, w miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa. I aniołowie zapytali: kobieto, dlaczego płaczesz? A ona: wzięli mojego Pana i nie wiem, gdzie go położyli. Gdy to powiedziała, odwróciła się i zobaczyła stojącego Jezusa. Z początku go jednak nie rozpoznała. Wówczas Jezus zwrócił się do niej: kobieto, dlaczego płaczesz? Kogo szukasz? Ona natomiast, w przekonaniu, że to ogrodnik, powiedziała: Panie, jeśli to Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go złożyłeś, a ja go zabiorę. I wiecie, Maria stoi przed grobem i płacze. Ona w tym miejscu szuka ciała. Nie szuka życia. Nie szuka żywego Jezusa, szuka Jego ciała. Wiecie, jej wiara kończy się tam, gdzie kończy się ciało. I to jest dokładnie to pojmowanie rzeczywistości, którą Jezus chciał i zmienił całkowicie. Nawet gdy Jezus stał obok niej i rozmawiał do niej, ona wzięła go za ogrodnika. Ona w grobie Jezusa prędzej spodziewała się ogrodnika bardzo wcześnie rano niż zmartwychwstałego Jezusa, który mówił o tym, że to się stanie, to się wypełni. Nie dlatego, że ona nie wierzy w Boga. Nie dlatego, że nie wierzyła w to, co Jezus mówił. Nie dlatego, że wahała się, czy Jezus naprawdę, czy to, co mówi, jest prawda. Ona po prostu w taki sposób pojmowała świat. Świat, w którym żyła, nie przewidywał wtedy zmartwychwstania ciała. Zobaczmy dalej w 19 wersecie tego samego rozdziału. Nastał już wieczór tego właśnie dnia, pierwszego po szabacie. Uczniowie zeszli się razem, lecz w obawie przed Żydami zaryglowali drzwi. I wtedy zjawił się Jezus. Stanął pośród nich i powiedział: pokój wam. Uczniowie reagują bardzo podobnie. Jest taki jeden detal, który mówi o tym, jaką postawę mieli wtedy. Oni zaryglowali drzwi z obawy przed Żydami. I tak chłodno patrząc, ich reakcja jest bardzo racjonalna. Jest bardzo ludzka. Jeśli śmierć Jezusa jest końcem wszystkiego, czego oni oczekiwali, to trzeba chronić samych siebie. Trzeba się chronić. To zachowanie jest takie ludzkie, takie logiczne. Ono jest absolutnie spójne ze starym porządkiem świata, z tym takim porządkiem, w którym ponownie śmierć jest ostatnim punktem historii człowieka na ziemi. I trzeci przykład z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział. Uczniowie, dwóch uczniów idzie z Jerozolimy do Emaus. Tego samego dnia dwaj spośród nich szli do wsi zwanej Emaus. Wymieniali między sobą myśli o tym, co zaszło. Gdy tak rozmawiali i stawiali sobie nawzajem pytania, sam Jezus zbliżył się i zaczął iść z nimi. Lecz ich oczy były zasłonięte tak, że go nie rozpoznali. Jezus idzie z nimi, a oni go nie rozpoznają. Nie dlatego, że on jest nierozpoznawalny, ale dlatego, że oni nadal myślą według tego swojego ograniczonego punktu widzenia, w którym Chrystusa na ich drodze z Jerozolimy do Emaus nie ma prawa być. I w tym ich w tym ich rozmowie z Jezusem dostrzegamy jeszcze kilka emocji, które mi targały. Jest to ból, strach i zrezygnowanie. 21 werset mówi: a myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. I dla mnie to zdanie brzmi jako chwila, w której ostatecznie umiera ich nadzieja. Ich cały plan, wizja, sens, której się chwycili przez ostatnie lata, w tym momencie się zamyka i umiera. Oni nie mówią, czekamy, nie mówią, wierzymy inaczej, ale mówią, myśmy się spodziewali, a śmierć zamknęła tę historię. I mamy tutaj trzy reakcje. Maria płacze, uczniowie się chronią, zamykają drzwi, żeby nikt się do nich nie dostał, a uczniowie z Emaus odchodzą z Jerozolimy. Zmartwychwstanie w tych wszystkich trzech przypadkach już się wydarzyło, ale oni o tym jeszcze nie wiedzą albo nie potrafią w to uwierzyć. Wciąż żyją jeszcze w świecie, w którym śmierć stawia ostateczną kropkę. Ale na szczęście w wszystkich trzech przypadkach Jezus im się objawia i pokazuje, że historia nie kończy się tam, gdzie człowiek stawia kropkę. Problem nie leżał w faktach, ale problem leży w ich sposobie postrzegania. Maria widzi Jezusa, ale Go nie rozpoznaje. Uczniowie widzą Jezusa, idą z Nim, ale Go nie rozpoznają. 30 do 32 wersetu tego samego rozdziału Ewangelii Łukasza mówi, gdy zasiedli do stołu, gdy doszli już do Emaus i zasiedli do wieczerzy z Jezusem, przekonali Jezusa, tego wędrowca, za którego mali, żeby siedział z nimi na wieczerzy, gdy zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. Wtedy dopiero otworzyły im się oczy. Poznali Go, lecz On znikł. A oni powiedzieli sobie, czy nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie pism? Więc Jezus otwiera nasze oczy i zmienia reguły. Ci uczniowie nie dostali nowych informacji, ale otrzymali nowy sposób widzenia. Tak samo Maria w tym grobie, dopiero gdy usłyszała, jak Jezus woła ją po imieniu Mario, ona poznała, że to rzeczywiście Zbawiciel jest. Na czym polega ta naprawa, którą Jezus zaproponował? Już nie śmierć jest końcem historii. To już nie śmierć jest końcem każdej historii, ale w nowym porządku, w nowej rzeczywistości, którą zapoczątkował Jezus, śmierć przestaje być ostatnim wierszem naszej historii. Historii Jezusa, ale też historii mojej i Twojej i każdego, kto wierzy. Nasze rany nie znikają. Nasze brzemiona nie zostają zabrane. Nasze trudności, którymi się zmagamy, nie są. Ból nie zostaje zabrany, ale zmienia się ten warunek końcowy. Nie ma tej zmiany myślenia bez jeszcze jednego czynnika, bez Ducha Świętego. Zobaczmy jeszcze jeden fragment w tym wersecie o tym rozpatrzeniu, jak uczniowie otworzyli oczy. Oni mówią potem do siebie, czy serce nie pałało w nas od środka? Czy coś nie zaczęło się dziać? Jak mogliśmy tego nie poznać? Coś zaczęło w nas tutaj, w środku się dziać. Zanim ich oczy się otworzyły, ich serce zaczęło drżeć. I tak samo u nas. To wszystko zaczyna się od środka człowieka, a w konsekwencji tego zmiany serca zmieniają się nasze decyzje. Wiecie, i zmartwychwstanie nie cofa świata do stanu sprzed bólu. Wiecie, Chrystus nie uniknął śmierci i nie uniknął bólu. On doświadczył wszystkiego. Ale ono zmartwychwstanie zmienia regułę końcową. Ono naprawia w to, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość. Uczniowie i Maria potrzebowali czasu. Potrzebowali nauczyć się żyć w świecie, w którym zmartwychwstanie jest realne. I ostatni aspekt tutaj. Taki czynnik X, taki czynnik kluczowy dla nas. Ta nowa rzeczywistość, którą potrzebujemy zrozumieć, wymaga nowego tchnienia. Uczniowie widzą Jezusa, uczniowie z Nim rozmawiają, ale dalej potrzebują czegoś jeszcze, aby zrozumieć. I w 22 rozdziale, 20 rozdziału Ewangelii Jana, może przeczytam od 19 jeszcze raz. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. Pokazał im swoje ręce, pokazał im swoje rany, pokazał im swój bok. Jak ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. A gdy to powiedział, tchnął na nich i rzekł, weźmijcie Ducha Świętego. I to jest chyba jednym z najbardziej znaczących momentów Ewangelii. Jezus nie tylko wraca do uczniów i ukazuje się im w chwili najtrudniejszej dla nich, gdy nie wiedzą, co dalej. Gdy nie wiedzą, co robić, gdy cały ich świat, na który się przygotowali, gdy ich wyobrażenia odnośnie tego, co będzie się działo, runęły. On przekazuje im tym tchnieniem życie nowego świata. To nie jest przypadkowe, wiecie, to jest ten sam obraz, w którym Bóg w Edenie tchnie w człowieka, dając mu życie. Tak samo Jezus tchnie w uczniów i mówi czas na to, co najważniejsze, na Ducha Świętego. Zmartwychwstanie Chrystusa naprawia świat, ale to Duch Święty pomaga nam w nim oddychać. I to ponownie mówię, niezabrane są nasze cierpienia, niezabrane są nasze trudności. Nie sprawia Duch Święty, że wszystko staje się łatwe. Nie usuwa ran, nie likwiduje kłopotów, ale Duch Święty sprawia, że śmierć przestaje być grande finale naszego życia. To Duch Święty uczy nas podejmować decyzje, które świadczą o tym, że zmartwychwstanie, to zmartwychwstanie, którego świadkiem byli uczniowie, jest prawdą. I że to zmartwychwstanie, którego świadkiem byli uczniowie, które obiecał też Jezus dla nas, jest prawdą. Wielkanoc nie oznacza, że nie będziemy już płakać. Zmartwychwstanie Jezusa nie oznacza, że nie będziemy już płakać. Ale ono oznacza, że łzy, ból i cierpienie i śmierć to nie koniec. Amen? Rzeczywistość, w której się znaleźliśmy, w której się znajdujemy, te 2000 lat temu została naprawiona. Duch Święty pomaga nam trwać w tej rzeczywistości i się doskonalić. Nawet Piotr, który zaparł się Chrystusa 3 razy, jest dowodem, że zmartwychwstanie nie naprawia idealnych ludzi, ale przywraca życie tym, którzy gdzieś się rozsypali, którzy gdzieś się pogubili. Na koniec chciałem przeczytać jeszcze ostatni fragment z tego 15 rozdziału Listu do Koryntian. Tymczasem Chrystus zmartwychwstał. I On jest pierwszym zwiastunem zmartwychwstania tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przez człowieka wkroczyła śmierć, przez człowieka też nadejdzie zmartwychwstanie. Bo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Każdy w swoim porządku. Jako pierwszy zwiastun był Chrystus. Potem w czasie Jego przyjścia ci, którzy należą do Chrystusa. Następnie przyjdzie koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy usunie wszystkie zwierzchności, każdą władzę i moc. On bowiem musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy, a jako ostatni wróg usunięta zostanie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod jego stopy. Gdy zaś powiedział, że mu poddał wszystko, jasne jest, że poza tym, który to uczynił. Alleluja. Wszystko zostało złożone pod stopę Jezusa. I nadejdzie ten czas, gdy On zakróluje. Alleluja. Więc drodzy, trzymajmy się tego Ducha Świętego. Trzymajmy się tego Ducha Świętego, który jest naszym drogowskazem. Wiecie, te dwa pytania, które tak standardowo zostawiamy po kazaniu do rozważania samemu. Chciałem was z nimi zostawić. Czy wszystko to, co robię w życiu, wskazuje na zmartwychwstanie jako ten punkt krytyczny? I drugie pytanie, czy trwam w rzeczywistości zmartwychwstania? Czy Duch Święty pomaga mi się doskonalić? Amen. Kochani, powstajmy. Będziemy się modlić teraz o to. Dobry Panie, dziękujemy Ci za to doskonałe dzieło, które naprawiło całą rzeczywistość świata, Panie. Dziękujemy Ci, że mimo iż my zepsuliśmy, Panie, naszą relację z Tobą, Boże, to Ty nas nigdy nie skreśliłeś, Panie. I przeznaczyłeś nas do tego, abyśmy z Tobą byli. I niezmienne jest to, Panie, że nas kochasz, że się nas troszczysz i że nasz, Panie, przeznaczyłeś do tego, by być z Tobą, Boże. Dziękujemy Ci teraz z tego miejsca za zmartwychwstanie. Dziękujemy Ci, Panie, że to nie było tylko, Panie, cofnięcie rzeczywistości, Panie, ale Ty, Jezu Chryste, będąc na ziemi, stając się człowiekiem, przeszedłeś przez wszystko. Przeszedłeś przez ból, przez cierpienie, przez śmierć i zmartwychwstanie. I zmartwychwstałeś, Panie, i nie doświadczyłeś tylko jednego, nie doświadczyłeś grzechu. Ale przez to właśnie Twoja ofiara stała się doskonała i cudowna, Panie. Dziękujemy Ci, że od tego momentu, od tego wydarzenia, Panie, wszystko się zmieniło. Że śmierć już nie jest ostatnim rozdziałem naszego życia, Panie, ale przeznaczyłeś nas do wieczności. Przeznaczyłeś nas do zmartwychwstania, Panie. Przeznaczyłeś nas do tej doskonałej relacji, do miejsca doskonałego, Panie. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, że nigdy, Panie, w najmroczniejszej historii człowieka na ziemi nie straciłeś nadziei w to, że będziemy z Tobą, Panie. Że będziemy z Tobą, Boże. Tak samo w moim życiu, w moich najtrudniejszych sytuacjach, w których byłem, Panie, nigdy mnie nie skreśliłeś. I nigdy, Panie, nie przeznaczyłeś mnie na zatracenie, Panie, ale Twoim celem dla mnie i dla nas jest zmartwychwstanie, Boże. Wyznaję to, Panie, że to jest prawda. To jest prawda, której prawdy się trzymamy, Panie. I dziękujemy Ci za Ducha Świętego. Za tego Ducha, którego tchnienie, Panie, daje nam nasz drogowskaz, którego tchnienie pozwala nam się doskonalić, Panie, i rozumieć jeszcze bardziej, jeszcze głębiej, czym jest zmartwychwstanie, jak wielkim też jest naszym obowiązkiem, aby wszystko, co czynimy, wskazywało na Twoje zmartwychwstanie. Jak też dajesz nam narzędzie do tego, aby stawać się bardziej i bardziej podobnym do Ciebie, Panie. Bardziej i bardziej bliżej Ciebie, Panie, i zakorzenionym w Tobie, Panie. Dziękuję Ci, Boże, że Ty manifestujesz swoją miłość do nas, Panie. Gdy wracamy, Panie, do naszych lęków, do naszych trudności, do naszych strat, Panie, Ty przypominaj nam, że nasza historia się nie kończy. Nawet gdy przyjdzie śmierć, Panie, to nasza historia się nie kończy, Panie. Alleluja. Amen. Zostańcie z Panem Bogiem. Miejcie dobry czas jeszcze celebrowania tych świąt Wielkiej Nocy. Amen.